No i jest 9.04, Antoni Opaliński, poranek wnet, to już trzecia godzina, zapraszamy do słuchania. Nas w studiu jest kolejny gość, Wojciech Surmacz, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Szef Polskiej Agencji Prasowej, ale też komentator ekonomiczny, dziennikarz śledczy, a my zaczniemy znów, a raczej wrócimy do Ameryki. W nocy amerykański kongres postanowił, że będzie się bacznie przyglądać temu, jak my rozliczamy się ze sprawami wojennej przeszłości i zwracamy mienie ofiarom Holokaustu, a mamy też zwracać ewentualnie to mienie, zdaje się, różnym organizacją. Jak pan to przyjął?
W ogóle mnie to nie zaskoczyło i nie jestem zdziwiony, bo do bardzo podobnej sytuacji doszło za czasów rządu AWS-u. Pamiętam, że wówczas też procedowała się ustawa reprywatyzacyjna, która ostatecznie, której ostatecznie nie podpisał Aleksander Kwaśniewski w tamtym czasie, ale ja widzę bardzo duże analogie między tamtym okresem i tym, co dzisiaj się dzieje. Wówczas też amerykański parlament pracował nad takim specjalnym aktem, który miał być wymierzony w państwa, nie dosłownie w Polskę, ale wymierzony w państwa, które mają jakieś tam zaszłości związane ze zwrotem mienia majątku należącego do ofiar Holokaustu przed wojną. Skończyło się na takim straszeniu, pochukiwaniu. Ten akt chyba ostatecznie też nie wszedł w życie w Stanach, ale nie wszedł, ale ustawa reprywatyzacyjna, jak powiedziałem, też nie pojawiła się w Polsce, bo prezydent Kwaśniewski jej nie podpisał. Dzisiaj zobaczymy, no na razie ustawa reprywatyzacyjna nasza, polska, jest w zamrażarce. Dobrze, że jest ten projekt. Pewnie powinien być lepszy. I myślę, że dlatego jest. Może nie w zamrażarce, tylko w tej chwili pewnie w trakcie analiz. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i o tym trzeba wspomnieć, bo tak naprawdę za tym aktem, który jest teraz procedowany w Stanach, stoją organizacje, które rzekomo, może nie rzekomo, pewnie się zaraz mogą obrazić i pisać jakieś sprostowania, zrzeszają ofiary potomków, wnuków, dzieci, prawnuków ofiar Holokaustu i w ich imieniu jakby występują do rządu Stanów Zjednoczonych, żeby ten z kolei wystąpił w imieniu tych organizacji do państw, nie tylko do Polski, do tych państw, które powinny jeszcze coś tam zwrócić tym ofiarom. Więc po pierwsze, ja przez wiele lat zajmowałem się tym problemem, zajmuję się cały czas, obserwuję to i badam. Więc po pierwsze, niestety dla tych organizacji w Stanach Zjednoczonych żyje bardzo wielu obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy mają pochodzenie żydowskie, których rodzice, dziadkowie urodzili się w Polsce i nie należą do tych organizacji. I pomimo faktu, że te organizacje już odzyskały wiele odszkodowań od Szwajcarii, od Niemiec, od różnych innych, od innych krajów, te osoby nie zobaczyły nawet dolara, tak, z tych miliardowych odszkodowań, które zostały wpłacone. Te organizacje amerykańskie też miały problemy w sądach z tymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych, więc to nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja, to po pierwsze. A po drugie, chciałem przypomnieć, że te organizacje amerykańskie właśnie wylobbowały sobie w Polsce za czasów rządów SLD, gdy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski.
Była taka postać.
Tak, tak. A premierem zdaje się, że był wtedy Włodzimierz Cimoszewicz, a minister spraw wewnętrznych był wtedy Leszek Miller. Wówczas powstała taka ustawa, która mówiła może zwrot to jest złe słowo, bo w tej ustawie właśnie nie ma słowa zwrot, ani restytucja. Chodzi o przekazanie majątku, który należał do gmin żydowskich przed wojną, współcześnie funkcjonującym gminom w Polsce i Związkowi Wyznaniowy Gmin Żydowskich. I ten majątek został przekazany, tak? I ja myślę, że warto by było się dzisiaj pochylić nad tym problemem. Ja się nad nim pochylałem i miewałem z tego powodu duże problemy, ale jakoś z tego wyszedłem. I sprawdzić, jak ten majątek został przeniesiony, oddany, przekazany tym gminom. Co się z tym majątkiem stało? Jak został zagospodarowany? I pokazać tym amerykańskim kongresmenom, że myśmy taki już gest wykonali. I może najpierw by się przypatrzyli, jak co się dzieje później z tym majątkiem, który jest przekazywany między innymi tym organizacjom, może nie bezpośrednio, ale one miały przemożny wpływ na to, w jaki sposób ten majątek w Polsce przekazywano. Bardzo mocno lobbowały za aktem prawnym, który towarzyszył temu przekazaniu. I myślę, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie i warto w reakcji na te ruchy w Stanach Zjednoczonych pokazywać ten oto dowód, że w Polsce doszło do takiej sytuacji, że już część majątku została przekazana i no co się z nim stało, gdzie on jest?
Skoro pan redaktor wpadł na ten pomysł, że warto to pokazać, miejmy nadzieję, że wpadną na ten pomysł również ludzie, do których zawodowych obowiązków należy pokazywanie takich rzeczy partnerom zagranicznym. Tymczasem jest afera, przeczytałem, że jest to afera nawet większa niż Amber Gold i jest związana z egzekutorską firmą GetBack.
No jest afera, może nie afera, na razie to jest problem. Afera jest wtedy, kiedy udowodnimy przestępstwo. To wtedy możemy mówić o aferze. Na razie jest duży problem. Podejrzenie o jakiejś gigantycznej manipulacji na rynku papierów wartościowych na warszawskiej giełdzie. Chodzi o firmę GetBack, która wyemitowała obligacje wartości około 2 miliardów złotych. I to jest ten problem. I 75% tej kwoty, czyli około 1,5 miliarda złotych, zostało sprzedane na rynku, no w zasadzie prywatnie, tak, w bankach. Tylko 500 milionów trafiło na Catalyst, czyli na taki rynek, który pozwala na kontrolowanie, na nadzór nad obrotem obligacjami. To jest jeden z rynków giełdy papierów wartościowych. Tam w sposób transparentny sprzedaje się tego typu rzeczy. 75% tych obligacji wyemitowanych przez GetBack zostało sprzedanych między innymi przez Lions Bank, przez Bank Handlowy. Nie mówię, że to była cała kwota, bo tutaj temat jest delikatny, więc zaraz się mogą zgłaszać jakieś sprostowania. Natomiast no problem jest taki, że niektórzy z analityków i ekspertów od rynku finansów twierdzą, że tego typu, znamy też relacje jakby osób, które sprzedawały te obligacje w bankach, no one jako żywo przypominają trochę sytuację z kredytami frankowymi, gdzie te obligacje sprzedawały się po prostu jak świeże bułki. Ustawiały się kolejki po te obligacje w bankach. Sprzedawcy, handlowcy, ci siedzący w oddziałach bankowych dostawali specjalne instrukcje do tego, jak sprzedawać te obligacje. One były sprzedawane jako bardzo bezpieczne instrumenty finansowe, co było z założenia niestety trochę wprowadzaniem w błąd klientów, tak mi się wydaje, bo te obligacje od samego początku miały takie, i sam GetBack, szczególnie te obligacje miały słaby rating. Agencje ratingowe je oceniały na poziomie B, czyli takie dosyć ryzykowne instrumenty. Z tego myślę, że nie do końca zdawali sobie sprawę klienci tych banków, którzy kupowali te obligacje. I tutaj myślę, że największą czujnością i tak naprawdę dzięki dwóm firmom dowiedzieliśmy się o tym, że jest problem, bo zareagował najpierw PFR, a później PKO BP. GetBack w pewnym momencie wypuścił taką informację, że rozmawia z PFR-em i z PKO BP, obie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, najpierw chyba nie było informacji o jakiej kwocie. Dzisiaj wiemy, że podobno chodziło o 250 milionów złotych dofinansowania w jakiejś formie GetBacku, który prawdopodobnie boryka się z dużymi problemami finansowymi. PFR, PKO BP błyskawicznie zareagowały, wysyłając komunikaty, że nie ma takich rozmów. Moim zdaniem, w mojej opinii, była to próba manipulacji i ze strony GetBacku oczywiście. Później reakcja KNF-u, zawieszenie notowań, spotkanie u premiera, szefa giełdy papierów wartościowych i szefa KNF-u, więc sprawa bardzo poważna, no bo rozmawiamy o kwocie 2 miliardów złotych. No i tak na koniec chciałbym powiedzieć, że jak obserwuję sobie rynek papierów wartościowych, to nie jest pierwszy i myślę, że nie ostatni problem i uważam, że w ogóle handel obligacjami jako takimi i na Kataliście czyli na tym rynku giełdowym i w bankach wśród takich klientów indywidualnych powinien zostać w jakiś sposób uregulowany i wzięty pod lupę również przez KNF i bardziej kontrolowany, bo ja sobie przypominam takie akcje. Oczywiście to było w ramach obowiązującego prawa i nie było to łamanie prawa, ale przypominam sobie kilka lat temu jest taka spółka Oshi, która produkuje napoje i ta spółka wyemitowała, w dużym skrócie, wyemitowała obligacje, klienci je kupili, po czym miała jakieś przejściowe problemy finansowe, więc wartość tych obligacji również spadła, ogłosiła te problemy, po czym wykupiła te obligacje dużo taniej niż miała je wykupić, no może nie dużo, ale taniej generalnie niż miała je wykupić po zamknięciu jakby całego procesu. Jeśli chcielibyśmy jeszcze trochę wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi z tymi obligacjami, to jest taki dług, który sprzedaje firma, żeby dopompować sobie trochę pieniędzy.
To mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą, natomiast nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo pan redaktor mówi firma, a jak jest firma, to jest właściciel. Ta firma GetBack, to właśnie co to jest za kapitał?
firma zdaje się zarejestrowana w Luksemburgu, jeśli dobrze pamiętam.
Któraż to już firma zarejestrowana w Luksemburgu?
No tutaj wie pan, to tutaj jest sytuacja dosyć specyficzna, bo akurat to, że ta firma akurat jest zarejestrowana w Luksemburgu, o niczym złym nie musi świadczyć, dlatego że ta firma generalnie zajmuje się obrotem wierzytelnościami. I każdy bank, każda firma, która gdzieś tam działa na rynku finansowym i może mieć do czynienia z jakimiś wierzytelnościami, czyli z niespłaconymi kredytami, pożyczkami i tak dalej, ma jakąś spółkę zarejestrowaną w Luksemburgu, ponieważ Luksemburg jest takim miejscem, w którym można upłynniać tego typu instrumenty, jak wierzytelności, dużo łatwiej niż na naszym rynku, czy na innych rynkach. Pozwala to po prostu w sposób księgować te straty tak, żeby te straty wychodziły, no dobrze, pokazywać jako zysk.
To już rozumiem, sam się zaraz zarejestruję w Luksemburgu, ale nadal nie wiem, kto jest właścicielem tej interesującej inicjatywy.
Szczerze nie sprawdzałem tego jeszcze. Nie sprawdzałem.
Ale to jest kapitał polski, nie polski?
Nie mam pojęcia.
Czy to jest tak, ja nie chcę tutaj się zachowywać jak ci ludzie, którzy po aferze Amber Gold mówili, że ludzie, którzy stracili, sami są sobie winni, ale czy trochę nie jest tak, że kupując obligacje takiej firmy, pan tu wspomniał firmę, która produkuje napoje. No napoje albo się sprzedają, albo się nie sprzedają. Natomiast tu mamy do czynienia trochę z taką odwrotnością parabanku, tak? Parabanki pożyczają, a tu jest firma, która za banki ściąga wierzytelności. Czy nie jest to rynek z natury rzeczy od razu podejrzane?
Może nie podejrzany, ale ryzykowny. No, ja tak jak mówię, najbardziej jestem zaskoczony tym i to woła o pomstę do nieba, że te obligacje były tak sprzedawane na tak dużą skalę klientom indywidualnym, którzy nie mieli zielonego pojęcia, co kupują tak naprawdę. Tak mi się wydaje. No, mieliśmy kolejną sytuację, która przypomina sprzedawanie kota w worku. To jest moja opinia. A mając na uwadze te wszystkie no nie tylko sytuacje związane ze frankowiczami, ale przede wszystkim, tak, ale mamy też i polisolokaty i różne inne ciekawe i bulwersujące sytuacje na rynku finansowym, znowu doszło do takiego wciskania trochę ludziom kitu, ludziom, Polakom, którzy ciągle mimo wszystko uczą się na błędach, niestety, ale ciągle świadomość finansowa, edukacja finansowa wśród nas, wśród Polaków, i to mówię również w swoim imieniu, jest bardzo niska. My naprawdę mamy problemy z policzeniem odsetek na lokacie normalnej, a co dopiero obligacje, pewnie kredyty walutowe już mamy obcykane, tak kolokwialnie rzecz
boleśnie
ujmując.
Boleśnie,
ale mamy. No ale tutaj znowu pojawił się instrument teoretycznie bezpieczny, obligacje. Wskazywany bardzo często, i to jest prawda, one są najbezpieczniejsze, to jest jeden z najbezpieczniejszych i instrumentów finansowych, prawie tak jak lokata, ale w tym przypadku to była firma GetBack. To była firma obracająca wierzytelnościami. Sam pan powiedział o tym rzeczywiście. Oshi sprzedaje napoje, więc te napoje się sprzedają lub nie. Możemy je zobaczyć w sklepie, tak możemy ich dotknąć. Mnóstwo innych firm, które coś produkują, wytwarzają, też emitują obligacje i to nie jest nic złego. To sobie trzeba otwarcie powiedzieć. Obligacje to jest bardzo bezpieczny instrument. Skarb Państwa emituje obligacje. To jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra forma generowania kapitałów w spółce, tak? Ale w tym konkretnym przypadku można mieć bardzo poważne wątpliwości co do uczciwości emitenta, czyli tej firmy, która emitowała te obligacje.
Na uczciwość emitenta nic nie poradzimy, możemy natomiast coś poradzić na funkcjonowanie państwa. Czy jest tak, że jakiś organ tutaj zawiódł, że ktoś w porę nie przestrzegł ludzi, nie wstrzął alarmu?
Może tak. Jeśli dobrze pamiętam, to GetBack pojawił się na giełdzie w zeszłym roku. Został dopuszczony przez KNF, przez Komisję Nadzoru Finansowego, no bo procedura jest taka, że każda spółka, która wchodzi na giełdę, musi najpierw złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. On musi zostać zatwierdzony, dopuszczony do obrotu i wtedy okej. I na tym etapie naprawdę bardzo trudno zweryfikować, czy to jest podmiot uczciwy, czy nieuczciwy, czy on zamierza kogoś oszukać, czy nie. Czy wprowadzić w błąd, czy będzie miał problemy, może tak, na rynku. I fakt, że on de facto te kilka miesięcy funkcjonował i już po tym czasie wydarzyła się sytuacja, że KNF reaguje, tak? Mamy moim zdaniem w porównaniu do lat minionych, że tak powiem, to i tak jest bardzo szybka reakcja. Oczywiście to KNF jakby jest tym nadzorcą bezpośrednim na rynku finansowym i on powinien monitorować na bieżąco, szczególnie może te młode spółki, może potrzebna jest jakaś dodatkowa procedura. Natomiast tutaj myślę, że reakcja była dosyć szybka, konkretna, zawieszenie kursu akcji na giełdzie, zawieszenie notowań, a przede wszystkim dla mnie bardzo dobra reakcja PFR-u i PKO BP, bo to dzięki tym spółkom, dzięki temu sygnałowi doszło do jakby do zatrzymania. Być może, ale nawet na pewno dzięki tej reakcji kilku dużych właścicieli akcji GetBack albo tych, którzy nie kupili, a mogli kupić, bo ten sygnał został wysłany, myślę, że tylko po to, żeby gdzieś ten kurs akcji wzrósł. Pojawili się nabywcy i w ten sposób były też spłacane obligacje, bo też trzeba przypomnieć, że ta emisja obligacji, właśnie ich zapadalność właśnie się zbliżała. Za chwilę GetBack miał zacząć spłacać tych swoich partnerów, którzy kupili obligacje, chcieli zarobić, tam zdaje się oprocentowanie było całkiem niezłe, było na poziomie 6%, więc warto było, to był atrakcyjny produkt, tak, do zakupu, jak się okazuje, nie do końca taki pewny i bezpieczny.
Taki apel do słuchaczy, proszę uważać na atrakcyjne produkty. Przed zakupem obligacji trochę sobie poczytać. Poranek w net, godzina 9:22. Wojciech Surmacz
był
naszym gościem.
Dziękuję.
A James Brown sobie teraz zaśpiewa. Radio Wnet, godzina 9:25, a w naszym studiu pani Karolina Baca-Pogorzelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, zajmująca się kwestiami ekonomicznymi, gospodarczymi i tym podobnymi. A rozmawiać dzisiaj mieliśmy o atomie. Zanim się tym atomem zajmiemy, to pytanie wstępne, czy coś się dzieje na rynku energetycznym, w energetyce ważnego takiego w tej chwili, o czym powinniśmy już poinformować słuchaczy.
No w energetyce stale się coś dzieje. W poniedziałek w Jaworznie testy ciśnieniowe nowego bloku energetycznego elektrowni Jaworzno należącego do Tauronu. 60% ukończenia inwestycji. Dzisiaj w Sejmie o 12 mamy pierwsze czytanie ustawy o jakości paliw stałych, która ma zakazać sprzedaży odbiorcom indywidualnym węgla najgorszej jakości. No i nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Także bardzo, bardzo dużo się dzieje.
Bardzo dużo się dzieje. Coś musimy sobie wybrać z tego, co się dzieje, więc zajmiemy się tym tematem. Był taki raport Najwyższej Izby Kontroli, który bardzo krytycznie opisywał dotychczasowe poczynania związane z potencjalną budową w Polsce elektrowni atomowej. Rząd podobno co jakiś czas obraduje, 17 bodajże było jakieś spotkanie takie, kiedy mówiono, że coś ma być albo czegoś ma nie być. Czy właściwie decyzja o budowie polskiego atomu to została już podjęta, czy nie?
To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli posłuchamy ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, to możemy mieć wrażenie, że decyzja została podjęta. Pan minister mówi o tej inwestycji potencjalnej, tak jakby naprawdę już lada dzień miała się ona wręcz rozpocząć. Tymczasem potrzebna jest tutaj zgoda kierunkowa i decyzja kierunkowa całego rządu, całej Rady Ministrów, a ta nie zapadła. Mamy tutaj taki ping-pong trochę, bo od zeszłego roku słyszymy, że miała być do końca 2017 roku, potem już na początku 2018 roku, potem do końca marca 2018 roku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ostatnio pan minister powiedział, że decyzji kierunkowej rządu, która praktycznie już jest blisko, nie będzie do momentu, kiedy to spółki Skarbu Państwa nie wyrażą chęci udziału w tym projekcie, no bo ktoś go musi sfinansować, tak? Więc najpierw tę chęć przystąpienia do finansowania tego projektu miałyby wyrazić spółki Skarbu Państwa, a potem to rząd miałby te decyzje podjąć, żeby nie było tak, że rząd podejmuje decyzję i próbuje wpływać na spółki Skarbu Państwa.
Ale to jest trochę taka gra wcić papkę, bo spółki Skarbu Państwa, jak rozumiem, nie funkcjonują jednak tak w jakiejś całkowitej próżni. Ktoś je nadzoruje. Czy to jest tak, że w rządzie istnieje spór? Spór jakiś dotyczący tej sprawy?
Wydaje mi się, że w tej chwili tego sporu już nie ma, przynajmniej... Tak mi się wydaje, bo wcześniej rzeczywiście tym głównym hamulcowym w poprzednim rządzie był minister środowiska Jan Szyszko. On nie był tutaj chętny do tej zgody. Myślę, że teraz ten konsensus jest, ale słyszymy takie głosy, że no, idą wybory samorządowe, może więc z tą decyzją poczekajmy, bo nie jest to taka decyzja, której wszyscy na pewno przyklasną.
No tak, bo trzeba gdzieś powiedzieć, że ta elektrownia atomowa będzie. Pani w Plusie Minusie napisała bardzo ciekawy jakiś czas temu artykuł właśnie o tym, gdzie ta elektrownia atomowa...
W magazynie Dziennika Gazety Prawnej sprostuje.
Przepraszam. Ojej, poprzedni gość napisał w Plusie Minusie. Rzeczywiście bardzo przepraszam. W magazynie weekendowym Dziennika Gazety Prawnej to też jest takie miejsce, gdzie ukazuje się bardzo wiele takiej publicystyki o sprawach długofalowych, o różnych aspektach długiego trwania Polski. W każdym razie w tym artykule była właśnie mowa o tym, jak w różnych miejscach ludzie, gdzie mogłaby być ta elektrownia atomowa, ludzie mają różne reakcje na to, że takie coś mogłoby się tam znaleźć. Jakie miejsca są brane pod uwagę?
Kiedy w ogóle powstawał ten projekt, wytypowano 3 miejsca, jednak jedno z nich, czyli miejscowość Gąski, po prostu odpadła z tego wyścigu, a to dlatego, że tam mieszkańcy stanowczo powiedzieli nie, u nas i już. Reszta gmin, mam tutaj na myśli Żarnowiec i Lubiatowo, bardziej przychylnie może się tutaj nastawiała do tej potencjalnej inwestycji, co nie znaczy, że nie było tam przeciwników tego projektu. Tak naprawdę na dzisiaj nie mamy bez decyzji o budowie atomu informacji o tym, gdzie w ostateczności miałaby ta elektrownia powstać, bo cały czas badania, które są prowadzone, badania środowiskowe również, biorą pod uwagę te 2 lokalizacje, czyli Żarnowiec i Lubiatowo.
Ten legendarny Żarnowiec, przeciwko któremu jeszcze w PRL-u późnym hipisi protestowali, żeby tam Żarnobyla nie budować.
Ten sam Żarnowiec, w którym już próbowaliśmy tę elektrownię budować i gdzie te dawne konstrukcje jeszcze cały czas straszą.
Czy to rzeczywiście jest dobre miejsce z punktu widzenia technologicznego?
Różne miejsca mogą być brane pod uwagę. Na pewno tutaj kluczowym elementem musi też być oczywiście woda, która jest niezbędna zawsze do chłodzenia reaktorów, więc na pewno nie może powstać taka elektrownia tam, gdzie zbiorników wodnych po prostu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o północ Polski, tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że czy by powstała ta elektrownia w Żarnowcu czy w Lubiatowie, to są bardzo niedaleko położone od siebie miejsca. Wszystko jest wokół jeziora żarnowieckiego, które jest tym tutaj kluczowym zbiornikiem. Jeżeli chodzi o lokalizację, chyba lepszej nie uda nam się znaleźć. A czy tutaj o poparcie społeczne będzie łatwo? No tak naprawdę dzisiaj tam mieszkańcy nie robią jakiegoś rabanu w jedną czy w drugą stronę. Oczywiście zwolennicy budowy elektrowni atomowej wiedzą, że to będą miejsca pracy przy samej budowie, potem także w elektrowni. Natomiast myślę, że ten spór społeczny, może spór w cudzysłowie, czy ta dyskusja społeczna wróci, jeżeli rzeczywiście usłyszymy to jednoznaczne, tak, budujemy w tym miejscu elektrownię atomową w takiej technologii, bo my tak naprawdę o tej potencjalnej elektrowni atomowej w Polsce nic nie wiemy dzisiaj. Nie wiemy, jaka technologia. Tak naprawdę nie wiemy do końca, ile miałoby to kosztować, kiedy miałoby to ruszyć, jaką by ostatecznie miało mieć moc, no bo pan minister Tchórzewski też podkreśla, że moc 4,5-5 gigawatów, o której teraz się mówi, oczywiście będzie zależna od tego, jaką technologię wybierzemy, bo reaktory też się od siebie różnią.
No i skąd technologię wybierzemy? Była w tym kontekście mowa o Francji w pewnym momencie.
No, Francja może się tutaj wydawać takim naturalnym partnerem, ponieważ w Europie to tak naprawdę ich technologia jest tą nam najbliższą. Także jeżeli...
No, Węgrzy na przykład z innego kierunku sobie wzięli.
Zaraz do tego dotrę. Natomiast, no... Patrząc na przykład chociażby na takie już potem prozaiczne rzeczy, typu serwisowanie i pilnowanie już tych reaktorów w cudzysłowie. Natomiast tak, no Węgrzy skorzystali z technologii rosyjskiej. Z tej samej technologii korzystają również tuż za naszą granicą Białorusini, którzy kończą właśnie budowę swojej elektrowni. W zasadzie kończy tę budowę Rosatom, który jest właścicielem innej technologii niż francuska. To są te dwie technologie, które są najbliżej, no ale o ile wydaje mi się, że nie ma żadnych wątpliwości na dzisiaj, jeżeli chodzi o jakość technologii rosyjskiej, no to z punktu widzenia politycznego raczej trudno mi jest sobie wyobrazić, że rząd mówi nam właśnie, że wybrał technologię rosyjską. Jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić, aczkolwiek nie wykluczam, że jeżeli zostanie rozpisany przetarg, to Rosatom weźmie w nim po prostu udział.
Dobrze, to już przestańmy, bo za chwilę będzie wiadomo, że w Radiu Wnet mówią o tym, że rząd kupi technologię atomową od Rosjan.
Nie, ja myślę, że raczej azjatycką technologię. Z tego, co patrzę na wizyty rządu...
Czyli nie francuską, tak? Tylko...
Nie wydaje mi się, żebyśmy poszli francuską. Wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że może być to technologia właśnie azjatycka. Może japońska, może koreańska.
A czy ktoś, gdybyśmy mieli na to spojrzeć czysto merytorycznego punktu widzenia, kto na tym rynku jest najlepszy? Przepraszam, że takie może naiwne pytanie. Od kogo powinniśmy kupić, pani zdaniem?
Ja myślę, że tutaj trzeba by się zastanowić nad tym, no bo dopuszczamy tutaj dwa rodzaje reaktora, tak zwanej trzeciej generacji i generacji 3+. Więc z tego punktu widzenia pewnie powinniśmy patrzeć na to, co jest bardziej 3+. No ale tutaj zaraz znowu wrócimy do dyskusji o Rosatomie. Więc myślę, że powinniśmy przede wszystkim kierować się kryterium ceny, czyli jaka będzie oferta, obserwować to, co dany oferent buduje, czy właśnie zbudował, bo też przypomnijmy, że Francuzi mają strasznie niechlubną kartę w tej chwili przy budowie elektrowni w Finlandii. Trzeci blok Olkiluoto jest opóźniony, jeżeli ruszy w tym roku, zgodnie z zapowiedzią jest opóźniony o 10 lat, a budżet tej inwestycji został przekroczony 3-krotnie. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że zakładamy budżet inwestycji na poziomie 70-75 miliardów złotych, bo w sumie mówimy tutaj przy trzech reaktorach o takich cenach na dzisiaj i nagle dowiadujemy się, że jednak to będzie 200 miliardów. No wydaje mi się, że to jest absolutnie niemożliwe. Także tutaj bardzo trudne decyzje przed tymi, którzy zdecydują się na budowę tej elektrowni, ale szczerze ja jakoś ciągle nie mogę uwierzyć w to, że taka decyzja zapadnie, że ta budowa w najbliższym czasie się rozpocznie.
A ja właściwie nie zadałem pani na początku podstawowego pytania, czy pani uważa, że powinniśmy? Bo pani tyle pisze o tym atomie, że założyłem, że tak, ale może wcale nie.
No to jest bardzo trudne pytanie, bo na pewno powinniśmy sobie zdywersyfikować miks energetyczny, który obecnie jest w 85% oparty na węglu. Jest to dosyć trudne. Czy powinniśmy go dywersyfikować atomem? Z jednej strony tak, z drugiej nie. No bo z jednej strony atom jest mniej emisyjny, znaczy jest zeroemisyjny, patrząc pod kątem dwutlenku
chyba
węgla.
Nawet
oczywiście.
Żeśmy tłumaczyli Komisji Europejskiej, że to właśnie to w ten sposób możemy...
No tak, bo możemy obniżyć wtedy naszą średnią emisję roczną dwutlenku węgla, no bo oczywiście elektrownie węglowe są najbardziej emisyjne. No ale czy powinniśmy iść w tym kierunku? Dzisiaj atom to jest bardzo droga zabawa. To są ogromne pieniądze przy dzisiejszych cenach energii. Ja nie wiem, czy to jest ten moment, a może to jest taki moment jeszcze na przeczekanie i poczekanie na te HTR-y tak zwane, czyli reaktory wysokociśnieniowe, mniejsze, bardziej elastyczne, może nawet bezpieczniejsze. Może trzeba by poczekać na reaktory czwartej generacji. Ja wiem, że to jest pieśń przyszłości, bo niektórzy mówią 10, niektórzy może nawet 15 lat. Ale może to jest ten moment, kiedy, nie wiem, przejściowo powinniśmy bazować na energetyce gazowej. Chcemy sobie zbudować rurociąg z Norwegii przez Danię do Polski, żeby tego gazu z Rosji kupować już jak najmniej. Mamy gazoport, no, mamy różne możliwości. Ja nie wiem, czy w tym miejscu, w którym jesteśmy, zwrócił pan tutaj uwagę na ten raport NIK-u, który tak bardzo krytycznie podszedł do dotychczasowych działań. Być może jest już za późno na to, żeby jednak decydować się na te reaktory trzeciej czy generacji 3+. Może to jest ten moment, że jednak powinniśmy zaczekać. No bo z drugiej strony podejmiemy decyzję dzisiaj. Pierwszy reaktor powstanie za 10 lat. Pójdziemy w generację 3+, a tu się okaże, że generacja 4 jeszcze nowocześniejsza i może docelowo nawet jeszcze bezpieczniejsza będzie możliwa. To jest bardzo trudne pytanie.
10 lat pani mówi, tak? Czyli ile czasu potrzeba, żebyśmy taką efektywnie mieli taką elektrownię i mogli z niej korzystać?
Pierwszy reaktor, bo tych reaktorów nie będziemy budować jednocześnie, nie ma takiej możliwości także finansowej. Ja myślę, że 10 lat od wbicia łopaty. O, tak bym powiedziała, a kiedy to nastąpi. No, ja nie jestem taką optymistką jak minister Tchórzewski, który twierdzi, że na pewno do roku 2030 ten pierwszy reaktor w Polsce ruszy.
A tymczasem, jeżeli miałby ruszyć, zakładamy cały czas, że ktoś by jednak kiedyś się na to zdecydował, to byłaby to inwestycja wieloletnia, jak pani mówi, wymagająca też chyba pewnego jakiegoś tego konsensusu politycznego, bo to by było poza jakąś jedną czy dwie kadencje. Czy oczywiście ci ludzie, że tak powiem, o ludziach, którzy nami rządzą i którzy siedzą w Sejmie, są zdolni do takiego ponadpartyjnego konsensusu, żeby ustalić, teraz przez ćwierć wieku Polska pracuje nad tym, niezależnie od tego, kto rządzi, kto wygrywa wybory?
Mogłabym jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdybym zobaczyła taki dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Jednak tego dokumentu znowelizowanego nie widzę. Tak więc chyba jednak państwo w Sejmie nie doszli jeszcze do konsensusu. A mówiąc tutaj zupełnie poważnie, no trudno tutaj przesądzać. To są rzeczywiście decyzje na lata i decyzje, których konsekwencje nie będą ponosili ci ludzie za tej kadencji, nawet za kolejnej. To są decyzje, których konsekwencje będziemy ponosić przez wiele, wiele lat, bo pamiętajmy, że wybudowanie elektrowni atomowej to jest jedna rzecz. Jej funkcjonowanie przez kilkadziesiąt lat, bo tak o tylu mówimy, to druga rzecz. A potem trzeba coś z tą elektrownią zrobić. Ja miałam okazję z moim redakcyjnym kolegą Michałem Potockim obejrzeć ostatnio trwającą likwidację elektrowni atomowej na Litwie. To jest jeszcze elektrownia, która była wybudowana w tej technologii czarnobylskiej, czyli w tej, której też my mieliśmy sobie siłownię w Żarnowcu budować. Proszę sobie wyobrazić, że elektrownia przestała działać definitywnie. Ostatni reaktor został wyłączony w 2009 roku, 9 lat temu, a tak naprawdę, kiedy my byliśmy tam kilka tygodni temu, to w tym momencie, dosłownie kilka dni przed nami, ostatnie paliwo zostało wyjęte z tego reaktora. Proces likwidacji elektrowni atomowej na Litwie zakończy się około 2038 roku. Tak naprawdę proces takiej likwidacji takiej elektrowni, oczywiście to jest stara technologia, w nowszej technologii on będzie wyglądał, w tej obecnie funkcjonującej, będzie trochę inaczej wyglądał, ale musimy sobie zadać takie pytanie bardzo mocno przyszłościowe. Co my zrobimy z tym uranem potem? Litwini dzisiaj wkładają go najpierw, te rdzenie, które funkcjonowały, najpierw muszą się schłodzić przez rok w wodzie, w takim specjalnym basenie. Potem muszą zostać pocięte na kawałki, żeby mogły się dalej chłodzić. Są w takie specjalne beczki ładowane, przewożone do również specjalnego magazynu i w tych beczkach, w tym magazynie będą stały 50 lat, bo trzeba przystosować technologię ich zakopania pod ziemią do tego, by nie stanowiły nigdy zagrożenia dla ludzi. To są procesy dla nas niewyobrażalne. Nas już nie będzie, kiedy te procesy będą się odbywać, a my musimy takie decyzje o czymś takim podejmować.
Przychodzi młoda kobieta do studia i mówi, że coś się będzie działo, jak nas już nie będzie. To chyba czas kończyć rozmowę. Więcej pytań niż odpowiedzi, ale sprawa jest poważna. Pewnie będziemy do niej jeszcze nieraz wracać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarz ekonomiczny i energetyczny Dziennika Gazety Prawnej, była gościem Poranka w Net. Jest godzina 9:40.